Narodowy Instytut Dziedzictwa wspiera gminy w przygotowaniu i prowadzeniu procesów rewitalizacji pod kątem uwzględniania dziedzictwa kulturowego. Ten podcast to seria rozmów z praktykami rewitalizacji o tym, jakie jest znaczenie dziedzictwa dla rewitalizacji i rewitalizacji dla dziedzictwa. Zapraszamy do wysłuchania.
Dzień dobry. Witam w kolejnej rozmowie o dziedzictwie kulturowym w rewitalizacji. Dziś naszym gościem jest Anna Cymer. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Anna Cymer jest historykiem sztuki, jest autorką książki Architektura w Polsce w latach 1945-89, czyli PRL-u. I co trzeba powiedzieć, Anna nie jest praktykiem rewitalizacji, z którym mi do tej pory rozmawialiśmy. Niemniej jednak w jej pisemnych i ustnych wypowiedziach odnalazłem wiele treści, które wydają się bardzo ważne w kontekście dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji i sądzę, że warto, abyście Państwo je usłyszeli i w tym cyklu rozmów powinny paść. Więc Anno, bardzo się cieszę, że jesteś ze mną tutaj i przechodzę do takiego pytania, które zadaję Ci jako historykowi sztuki. Jeżeli masz zestawienie pojęć dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja, to jakie skojarzenia czy jakie refleksje Ci przychodzą do głowy?
Na początek chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie do tej rozmowy i do tego właśnie niezwykle szacownego grona. Jakby ja czuję się niezwykle zawstydzona i jakby skrępowana uczestniczeniem w cyklu rozmów dla osób, które są ekspertami w dziedzinie rewitalizacji, która to dziedzina w mojej opinii jest bardzo złożona i wymaga bardzo szerokich horyzontów wiedzy i jakby takiej refleksji na temat otaczającej rzeczywistości i ja czuję się taka bardzo mało tutaj, niewystarczająco kompetentna być może jakby właśnie, żeby o rewitalizacji mówić. Bardziej rzeczywiście może te moje spostrzeżenia wynikają po prostu z tego, że zajmuję się pisaniem o architekturze od bardzo wielu lat, no i siłą rzeczy obserwuję te procesy, no a procesy rewitalizacji, czy też jakby pewnej zmiany spojrzenia na dziedzictwo kulturowe, bo wydaje mi się, że jest jakby na naszych oczach dzieje się jakaś ewolucja tego, jak na to patrzymy. No więc jakby siłą rzeczy jest też moim udziałem w tym sensie, że widzę to, obserwuję, no więc mam na ten temat jakieś przemyślenia, ale są one na pewno no bardzo dalekie od spojrzenia eksperckiego, więc to może tak na początek się troszkę wytłumaczę.
Tak, tak, ale jestem przekonany, że tutaj padnie wiele ważnych, także dla ekspertów rewitalizacji, ważnych stwierdzeń.
Postaram się nie zawieść tych oczekiwań. Natomiast wracając do pytania, to rzeczywiście jest tak, że ja studiowałam historię sztuki i na tej historii sztuki, kiedy ja ją studiowałam lat temu, 20 kilka, nie za wiele uczyliśmy się o architekturze, czyli jeszcze wtedy wiem, że to się zmieniło, natomiast wtedy jeszcze architektura była częścią tego jakby opowieści o historii sztuki, natomiast niespecjalnie wiele było zajęć, które były takimi samodzielnymi, monograficznymi zajęciami dotyczącymi architektury. Więc to jest pierwsze, że jakby dla mnie to wszystko, czego ja się na przestrzeni lat o tej architekturze, nie wiem, uczyłam, dowiadywałam, no to jest oczywiście ta baza akademicka była super potrzebna i ważna, natomiast dużo musiałam trochę już potem własną drogą jakby do bardzo wielu spostrzeżeń dojść, to jest po pierwsze, więc tutaj też być może te moje opinie czy jakieś moje refleksje też nie są takie stricte akademickie, a druga rzecz jest taka, że to co już powiedziałam na początku, że jakby ja pisząc o architekturze na co dzień, zajmując się bardzo różnymi aspektami architektury, urbanistyki, ale z takiego punktu bardziej popularnego, jakby ja się sama bardzo dużo uczę i jakby dopiero teraz, w ostatnich latach tak naprawdę, sama się dopiero zaczęłam orientować, co to jest rewitalizacja, na czym ona polega i sama sobie te terminy jakoś tam porządkuję w głowie, więc tu znowu się tłumaczę, że też no nie mam jakichś takich bardzo metodycznego podejścia do tematu, bo z jednej strony tak, no oczywiście no, dziedzictwo kulturowe, na to hasło komuś, kto jest z wykształcenia historykiem sztuki, no to jakby jest jasne, zabytki, przestrzenie historyczne, to co należy chronić za wszelką cenę, to co jest jakby zapisem dziejów jakby rozwoju miast, rozwoju społeczeństwa, rozwoju kulturowego, ekonomicznego, społecznego, jakby to takie najbardziej, najprostsze skojarzenia. Natomiast no, rewitalizacja jest dla mnie przynajmniej, w mojej jakby drodze zawodowej jest terminem dosyć nowym, mimo wszystko. To jest kwestia ostatnich lat, kiedy ja zaczęłam jakoś mieć na ten temat jakieś spostrzeżenia. No i właśnie jak zazębiają się ze sobą jakby te terminy, no bo w oczywisty sposób one się ze sobą łączą i jakby przenikają, czasami, co zresztą pewnie może do tego dojdziemy, jakby czasami powoduje rozmaite konflikty, czy kontrowersje, czy kłopoty jakby jakieś takie logistyczne, nazwijmy to. Jakby to jest dla mnie niezwykle w ogóle ciekawe, też do obserwowania właśnie jakby te przenikania się tych zjawisk w tej chwili we współczesnej architekturze, czy też no w ogóle jakby we współczesnym rozwoju, powiedzmy, urbanistycznym. No bo tu chyba nie ma jednej jakiejś takiej definicji, tu nie ma jakby, myślę, że też pewnie eksperci też nie są w stanie powiedzieć, to jest to, ma być tak i tak, ten termin oznacza to, wdraża się to w ten sposób, koniec, kropka. No jakby zdaje mi się, że to tak nie działa, więc jakby to obserwowanie tych właśnie tak jak mówię, tego przenikania się czegoś, powiedzmy, co nazwiemy dziedzictwem kulturowym, z tym, co powinniśmy, możemy, należałoby zrobić, żeby cały czas móc się nim cieszyć, powiedzmy tak. To jest niezwykle ciekawy i bardzo, bardzo w mojej opinii współczesny problem, no, o którym pewnie można by gadać godzinami.
No właśnie, ale to przejdźmy do konkretów, w tym sensie, że ty w swojej pracy skupiasz się na tym dziedzictwie kulturowym, które można ocenić jako najświeższe i ono często jest niedoceniane, czy wręcz niektórym się źle kojarzy, także jest problemem kwestia formalnej ochrony go. Jak patrzysz na to, jak społeczeństwo się odnosi do tego dorobku architektury powojennej, powiedzmy?
To jest też proces, który trwa i który się zmienia w czasie. To jest ewolucja, która według mnie zaczęła się kilkanaście lat temu i w czasie tych kilkunastu lat jakby przeszła dosyć dużą drogę. My jako Polki i Polacy przeszliśmy bardzo długą drogę w swoim stosunku do architektury powojennej, ponieważ te kilkanaście lat temu, kiedy to takim, myślę, symbolicznym trochę wydarzeniem dobrze pasującym jakby do tej narracji jest wyburzenie Supersamu w Warszawie, to był rok 2006. Wtedy coś się zaczęło, mam wrażenie. Do tamtego czasu architektura, no teraz może skupiając się na tej architekturze PRL-u, do tamtego czasu jakby architektura PRL-u była takim ewidentnie złym dzieckiem, którego nikt nie chce, który się nikomu nie podoba, który źle się kojarzy, i być może doceniają czy dostrzegają walory tej architektury jacyś po prostu zupełnie zwariowani specjaliści i nikt więcej. Natomiast potem zaczęło się to pomału zmieniać i zaczęło się to zmieniać nie dlatego, że nagle z dnia na dzień ktoś uznał, że to jest fajna architektura, tylko zaczęło się to zmieniać według mnie, bo w ogóle zaczęliśmy rozmawiać o architekturze. I według mnie to, że teraz wiemy więcej o architekturze PRL-u, patrzymy na nią inaczej, chcemy ją chronić, doceniamy jej atrakcyjność, jest związane ściśle z tym, że w ogóle architektura stała się tematem, bo myślę, że to cały czas warto podkreślać, że jakby w ogóle w popularnej, tej takiej powszechnej debacie publicznej mam wrażenie, że architektura pojawiła się relatywnie niedawno. Moje obserwacje są takie, że ma to związek z tym, kiedy do Polski zaczęły płynąć europejskie pieniądze i zaczęliśmy budować strasznie dużo bardzo efektownych budynków. Te wszystkie muzea, filharmonie, sale koncertowe, teatry i tak dalej, te wszystkie bardzo głośne budynki, które zaczęły być szeroko opisywane w mediach, które zaczęły zdobywać nagrody, zaczęli wszyscy o nich mówić i się nimi interesować, one spowodowały wzrost zainteresowania architekturą w ogóle. I na tej fali zaczęły się pojawiać również publikacje, dyskusje, spotkania, refleksje rozmaite na temat też architektury, która już istniała wcześniej i która wcześniej była niedoceniana.
No ale wciąż jakby to nie jest takie dla wszystkich oczywiste, że ta architektura to jest coś cennego, choćby jesteśmy świadomi ostatnich dyskusji wokół Solpolu, bardzo emocjonalnych. No właśnie, spójrzmy na to przez pryzmat rewitalizacji. Czy ta rewitalizacja, której takim elementem nieodłącznym jest udział społeczeństwa, ta partycypacja, dyskusja, wypracowywanie pewnych rozwiązań w formule partycypacyjnej, czy ona może pomagać w, no nie wiem, ratowaniu, zachowaniu czy docenieniu po prostu tego najnowszego dziedzictwa?
To jest dla mnie oczywiste, że może, jak najbardziej tak. I myślę, że jakby tak świadomie przeprowadzany proces rewitalizacji może się w bardzo dużym stopniu przysłużyć jakby takiemu docenieniu obecności tego typu obiektów na terenach miejskich, w których się żyje, ale też wydaje mi się, że to działa też w drugą stronę. To znaczy, że znamy bardzo dużo przykładów wydarzeń, kiedy to w zupełnie oddolny sposób, całkowicie i wyłącznie od strony mieszkańców miasta wypłynęła inicjatywa ochrony jakichś na przykład budynków, za czym poszły też pewne jakby takie procesy, no bo to oczywiście nie była jakby sensu stricte rewitalizacja, ale jakby takich pewnych procesów, nie wiem, poprawy jakości przestrzeni w danym mieście. I dla mnie takim najbardziej spektakularnym na to przykładem, który niezwykle mnie cieszy osobiście, ponieważ wydaje mi się, że zakończył się sukcesem, może on jeszcze się nie zakończył, ale jakby przyniósł pewien sukces, to jest jakby pewien ruch taki mieszkańców w Mławie wokół budynku domu handlowca. Dom towarowy w środku Mławy. Mława nie jest miastem szczególnie architektonicznie atrakcyjnym. Oczywiście tam jest cała masa ciekawych budynków, natomiast no nie jest to, wiadomo, jakby Mekka dla turystów. Tak? Nie ma tam starego miasta jakiegoś pięknego i tak dalej. Więc jest to miasto o takiej, powiedzmy, nieoczywistej urodzie i tam nagle to mieszkańcy odkryli ten dom towarowy. Ten budynek był w fatalnym stanie. Bardzo trudno było dostrzec jego urok, bo on był po prostu w bardzo kiepskim stanie zachowania. Był opaćkany reklamami, zniszczony i tak dalej. I tam mieszkańcy spostrzegli, że hej, mamy strasznie fajny budynek w tym mieście. Zacznijmy wokół tego coś robić. Zaczęli szukać o tym informacji, odkrywać na nowo i tak dalej. I jakby nagle się okazało, że wokół tego powstaje jakby cała społeczność, która jest już przecież, tak mi się wydaje, idealną jakby grupą do kolejnych działań w tym mieście, już tak, nie związanych z tym budynkiem, tylko z całą masą rozmaitych innych działań w przestrzeni miasta, które przyniosą jakby pozytywny skutek dla po prostu mieszkańców, dla jakości życia w tym mieście.
Czyli to jakby nie jest cel sam w sobie, tylko można powiedzieć, że też środek do kolejnych tam działań integracyjnych i budujących wspólnotę w tym mieście, tak?
I zrozumienia właśnie tego, że mamy wpływ na przestrzeń, wokół której żyjemy. Warto ją z jednej strony docenić, czy rozumieć, czy docenić, ale też warto ją zmieniać. Możemy mieć na to wpływ i warto się w to angażować. Myślę, że podobnym przykładem, tylko niestety zakończonym klęską, jeśli chodzi przynajmniej o ochronę budynku, bo według mnie skutek jest taki sam jak w Mławie, tylko budynek niestety przestał istnieć. Miał miejsce w Puławach, gdzie znowu dom chemika, piękny, modernistyczny budynek, jakby takiego obiektu kultury, z takiego domu społecznego, domu kultury. Bardzo ciekawa architektura, kiedy jakby no, inwestor się pojawił, który postanowił ten budynek zburzyć. Ta sama historia. Ludzie, sami mieszkańcy miasta, również miasto poprzemysłowe, miasto z dużą ilością architektury powojennej właśnie, też o nie takiej stricte turystycznej urodzie, tam też mieszkańcy nagle się zorientowali, że nie, chcemy bronić tego budynku, on jest fajny, on nam się podoba, my chcemy go dalej używać. I ten sam proces, no tak jak mówię, no niestety jakby nie przyniósł takiego samego dobrego skutku, bo budynek ostatecznie nie udało się go ochronić, ale ta siła została, jestem przekonana, że dla nawet już potem dla, nie wiem, urzędników miejskich. Ta społeczność, która się wytworzyła wokół tego całego wydarzenia, jest już zupełnie innym partnerem do rozmowy, jeśli chodzi o kolejne działania w mieście.
Rozumiem. Ale myśląc o tych właśnie dyskusjach wokół zachowania lub niezachowania obiektów, dochodzimy do tego, że nierzadko pojawiają się kontrowersje wokół funkcji, tak? No bo nie sztuka powiedzieć, że budynek ma być zachowany, tylko on musi mieć jakąś funkcję. Często jest tak, że ta funkcja musi być zmieniona i to jakby wchodzimy w taki dosyć trudny obszar, gdzie z jednej strony jest właśnie funkcjonalność, jakieś aspekty ekonomiczne, a z drugiej kwestie ochrony, zachowania tego dziedzictwa, utrzymania tego pierwotnego charakteru, który jest tą wartością. Jak ty to widzisz? Czy tutaj proste są rozwiązania, czy właśnie może te mechanizmy rewitalizacji, pewnego dialogu są jakimś rozwiązaniem?
No tutaj chyba zrobi się mniej optymistycznie. Ja jestem w jakimś takim stanie ostatnio, że bardzo mi potrzeba dobrych wiadomości, ale tutaj chyba rzeczywiście kłopot jest dużo większy, ponieważ to jest oczywiste, jasne, że budynek nie ma sensu istnienia, jeśli nie pełni jakiejś funkcji. Jakby to jest oczywiste, że no nie chodzi nam o to, żeby trzymać budynki tylko dlatego, że nie wiem, są dla kogoś ładne. bo zazwyczaj nie dla wszystkich. Więc to szukanie nowych funkcji jest jakby no takim, wydaje mi się, największym wyzwaniem chyba właśnie, które tutaj się z tym wiąże, jakby wobec którego trudno się jakby inaczej. Na przykłady takich fajnych działań wokół ratowania jakichś obiektów mogę przytoczyć jeszcze pewnie ze 30 przykładów od ręki. Natomiast na skuteczne ochronienie budynku poprzez zmianę jego funkcji, takich przykładów wcale nie ma wiele. Ponieważ jakby z tym mamy ciągle kłopot, mam wrażenie, że jeżeli budynek nie może pełnić, z jakichś rozmaitych powodów, nie może pełnić tej swojej pierwotnej funkcji, to się robi trochę klops. Ponieważ z jednej strony mam wrażenie, właśnie niespecjalnie jest wielu takich inwestorów, tu mówię bardziej oczywiście o jakichś inwestorach nieprywatnych, komercyjnych, przedsiębiorstwach i tak dalej, którzy byliby gotowi wejść w taką inwestycję właśnie, czyli jakby w jakimś sensie ryzykownego przywrócenia do życia budynku, jakby no trochę z niewiadomym skutkiem, bo pewnie nie zawsze takie przemiany zakończą się sukcesem. One mogą czasem być porażką. I tak jak mówię, takich przykładów wiele nie ma. Oczywiście no też taki najbardziej znany, no to przemiana w Warszawie pawilonu dworca PKP po Wiśle, no w jedną tam z najmodniejszych knajp w Warszawie. No to jest oczywiście świetny przykład, przy czym to jest zarazem bardzo kiepski przykład, ponieważ budynek jest bardzo mały, jakby zupełnie inne koszty tu musiały być jakby wzięte pod uwagę, żeby go przywrócić do życia, tą funkcję zmienić. To było stosunkowo proste, ponieważ budynek był niewielki, o otwartym wnętrzu i tak dalej, cała masa tutaj jest elementów. Na przykład z przywołanym już tutaj Solpolem będzie dużo trudniej. Tutaj o inwestora, według mnie na inwestora nie ma szans. Jeżeli tu się nie włączy jakiś podmiot publiczny, który po prostu wyłoży te pieniądze, budynek raczej nie przetrwa.
Tak jak w przypadku hotelu Krakowia, powiedzmy, że się udało, choć na razie połowicznie tak, no bo budynek jakby no jeszcze tej nowej funkcji nie zyskał.
Ale też właśnie tylko i wyłącznie dzięki temu, że weszły publiczne pieniądze.
Tak.
Bo to skala budynku jest zupełnie nieporównywalna. Więc właśnie dlatego wydaje mi się, że te procesy rewitalizacji, szczególnie no pewnie jeśli mówimy o obiektach o mniejszej skali i może właśnie w mniejszych miejscowościach, nie w wielkich miastach, jest to prościej. Ale wydaje mi się, że takie programy rewitalizacyjne właśnie są tutaj bardzo dużą szansą dla tego typu obiektów, ponieważ w takim większym jakby programie rewitalizacji, kiedy też przemienia się jakby jakiś kwartał miasta, powiedzmy, czy jakiś obszar, jakby wtedy też jest dużo, mam wrażenie, taka dużo większa możliwość jakby pewnego jakby dostosowania tej przestrzeni do tych potrzeb, które chcemy tam mieć. No i też znamy, co prawda, nie było mi łatwo znaleźć takie przykłady dotyczące architektury takiej stricte powojennej, tego modernizmu powojennego, czy też w ogóle jeszcze późniejszej architektury, ale jeśli chodzi o taką architekturę poprzemysłową na przykład, no to tego jak w ramach programów rewitalizacyjnych, jak wiele z tych obiektów udało się uratować, zamieniając je na jakieś centra lokalne, na takie miejsca działalności społecznej, biblioteki, domy kultury i tak dalej. Takich obiektów jest bardzo dużo i to wydaje mi się jest właśnie pewne rozwiązanie, kiedy tę formę architektoniczną można obronić w jakimś sensie, lokując w niej bardzo potrzebne społecznie funkcje.
O właśnie, mówiąc o nowych funkcjach dla starych obiektów, chciałbym przejść do tego, co bardzo mi zależy, żeby o tym porozmawiać z tobą, ponieważ wiem, że mówisz o tym wiele w swoich różnych wystąpieniach i prelekcjach, a mianowicie zwracasz silnie uwagę na aspekt klimatyczny i inne wyzwania współczesności związane właśnie z architekturą, z tym, co już stoi. To według mnie bardzo dobrze współgra z myśleniem o rewitalizacji jako takim kompleksowym i zintegrowanym procesie zmian. No a dziś jakby wyzwania współczesności stawiają przez nas nowe potrzeby tych zmian. I jak patrzysz na te dwie rzeczy, prawda? Wyzwania klimatyczne i dziedzictwo kulturowe.
Znaczy te dwa zjawiska po prostu się uzupełniają według mnie, znaczy one tak, może to kiepsko zabrzmi, ale no bo idealnie ze sobą harmonizują, bo wydaje mi się, że tak, z jednej strony, nie szczególnie w Polsce, no w każdym pewnie miejscu na świecie, no jakby musimy chronić to dziedzictwo, jakby ono jest piekielnie nam potrzebne do utrzymania tożsamości narodowej, więc jakby musimy o to dziedzictwo dbać, nie zawsze to dziedzictwo jest w oczywisty sposób jakby wartościowe do zachowania od ręki jak zabytki. Tak bardzo często mamy do czynienia z obiektami, które nawet nie są w rejestrze, które są po prostu elementem przestrzeni zurbanizowanej, historycznym jakimś zapisem pewnego okresu jakby w dziejach, który zależy nam na tym, żeby zachować. Jednocześnie w obliczu katastrofy klimatycznej jest już w tej chwili jasne i oczywiste, że im mniej będziemy budować, tym lepiej. To już jest przebadane, policzone i tak dalej. Wiemy, jak potwornie obciążająca dla środowiska jest architektura, jest produkcja budynków i ich utrzymanie. W związku z czym praca nad tym, żeby istniejące obiekty architektury, mniej czy średnio, czy bardzo wartościowe, adaptować do nowych potrzeb, całkowicie się pokrywa z tym, żeby za wszelką cenę adaptować do nowych potrzeb istniejące budynki, ponieważ w obliczu katastrofy klimatycznej lepiej robić to, niż budować nowe. I to jest po prostu tak naprawdę, może to jest uproszczenie, ale jakby w jakimś sensie tożsame. I to, co mnie w tej chwili przeraża, jakby co się dzieje jakby w ostatnich, nawet to dosłownie w ostatnich tygodniach, jakby taki wykwit projektów, informacji o tym, że burzymy wszystkie centra handlowe, tam już ileś tam tych w ostatnich tygodniach po prostu jest już ta lista po prostu coraz dłuższa tych centrów handlowych, które wszystkie będziemy burzyć i zamieniać na, znaczy budować w ich miejscu nowe osiedla mieszkaniowe. Mhm. To samo dzieje się z biurowcami. W Warszawie mamy projekty wyburzania biurowców, budowania w ich miejscu nowych obiektów. To jest całkowicie sprzeczne, mam wrażenie, zarówno z działaniem jakby mającym na celu być może zmniejszenie skutków klęski klimatycznej i tak samo z działaniem ochrony dziedzictwa, ponieważ my się bardzo często pozbawiamy obiektów, może nie mam tu na myśli centrów handlowych, ale są przykłady na to inne, kiedy pozbawiamy się obiektów, które stanowią jakiś zapis naszych czasów, pewnych czasów w przeszłości, które są też jakąś formą dziedzictwa i być może przy niewielkim wysiłku udałoby się je zachować, zmieniając ich funkcję, ale jakby wciąż inwestorzy jakby tkwią w takim przekonaniu, że prościej jest zburzyć i zbudować nowe, co jest absolutnie zabójcze dla środowiska, w którym żyjemy.
Czyli zyskujemy dodatkowy jeszcze argument poza tymi wszystkimi kwestiami wartości kulturowych za zachowaniem dziedzictwa. Może chodzi o to dziedzictwo, które nie jest objęte formalną ochroną, tak? Bo powiedzmy, że innych budynków wyburzyć nie można, ale nawet w przypadku, rozumiem, że to jakby idzie nawet dalej, tak? Nie chodzi tylko o wyburzanie, ale też zostawianie pewnych obiektów na zniszczenie, tak? Używajmy tej tkanki, która już jest wzniesiona, może ona wymaga jakiejś adaptacji, ale lepiej róbmy to niż budujmy w zwanym greenfieldzie, tak?
Zdecydowanie. Tym bardziej, że są projekty, są realizacje nawet niedaleko nas, u naszych południowych sąsiadów. Ja tutaj tak się skrytykowałam centra handlowe, ale u naszych południowych sąsiadów hala, która przez lata służyła za taki dyskont materiałów budowlanych, taki supermarket budowlany po prostu, jest w tej chwili jedną z najbardziej znanych galerii sztuki współczesnej. Piekielnie modnym, znanym w całej Europie miejscem, gdzie odbywają się rewelacyjne, bardzo cenione wystawy. Więc to jest też kwestia tego, z jakim podejściem w ogóle zaczynamy tą rozmowę, że być może taka otwartość i oczywiście pewnie też gotowość poniesienia pewnych kosztów stricte finansowych. Ale jakby taka pewna otwartość tutaj myślę, że jest bardzo przydatna, a ochrona dziedzictwa kulturowego jest jednocześnie bardzo ekologiczna. Więc to myślę, że też właśnie warto podkreślić.
Powoli musimy już kończyć, więc może skończę nawiązując do tego, o czym mówiłaś, o obiektach, które są wyburzane, to są czy planowane do wyburzenia, to są obiekty o stosunkowo krótkiej metryce, a ty właśnie pracujesz nad książką o jeszcze, że tak powiem, młodszej architekturze, czyli architekturze czasu transformacji. Pytanie, czy to jest dziedzictwo, czy w ogóle można o takim architekturze mówić w kontekście dziedzictwa kulturowego? A może jest to jakiś związek też z rewitalizacją, bo w sumie dla mnie to się te obiekty w jakiś sposób wiążą się z różnymi przemianami społecznymi, które jakby są wciąż z nami, tak? Odczuwamy ich skutki dzisiaj.
Tutaj też wątków jest bardzo dużo, tak w telegraficznym skrócie. Wydaje mi się, że po pierwsze architektura okresu transformacji jest bardzo ważnym zapisem. Ona się nam zazwyczaj nie podoba dzisiaj. Ona nie cieszy się jakby takim poważaniem czy też popularnością. Zwykle jest krytykowana, natomiast ona jest zamknięciem w formach trójwymiarowych czasów, które były niezwykle ważne dla dziejów tego kraju. I to nie tylko dziejów jakby tych opisanych w podręczniku, ale też dla, myślę, że każdej żyjącej tu rodziny, bo jakby większość już świadomych, dorosłych ludzi w tej chwili jednak tę transformację pamięta, więc jakby to jest pewien zapis pewnego momentu w historii, który jest bardzo, bardzo ważny i cenny, więc to już jest jakby wartość. Natomiast co do tego, czy to jest dziedzictwo, według mnie oczywiście tak. Ja nie wiem, jaka jest encyklopedyczna definicja dziedzictwa. Według mnie dziedzictwem jest wszystko, co nas otacza, wszystko, co z siebie człowiek, że tak powiem, generuje i zostawia w przestrzeni, w której funkcjonuje, staje się automatycznie dziedzictwem. I wydaje mi się, że tutaj choćby ten bardzo innowacyjny, nowatorski w skali Polski pomysł Stołecznego Konserwatora Zabytków, który kilka tygodni czy kilka miesięcy może temu opublikował taką nową listę dziedzictwa współczesności Warszawy, gdzie tam jest lista po prostu budynków, które Stołeczny Konserwator Zabytków, nie osobiście, tylko z komisją, jakby wieloosobową komisją ekspertów, uznano te budynki za właśnie dziedzictwo współczesności, budynki, które należy chronić. To oczywiście nie jest wpis do rejestru zabytków ani nic takiego, tylko jest to pewna sugestia co do tego, że te budynki są wartościowe i należy na nie zwrócić uwagę. Tam są budynki zbudowane kilka lat temu. Tam znajduje się na przykład Muzeum Polin, które jest, no nie ma chyba jeszcze 10 lat. Nie mówiąc już oczywiście o budynkach z lat 90., których też na tej liście jest całkiem sporo. Więc tak, według mnie wszystko jest dziedzictwem, co powstało i myślę, że warto nawet na bieżąco zastanawiać się nad tym, co z tego jest wartościowe i co warto, żeby zostało z nami na dłużej. Bo potem przynajmniej unikniemy tych kłopotów, że w ostatniej chwili orientujemy się, że jakiś ważny budynek jest już sprzedany, przeznaczony do wyburzenia i w rozpaczliwy sposób zaczynamy go bronić. Być może jeżeli odpowiednio wcześniej zaczniemy to wartościowanie tego dziedzictwa, to być może unikniemy chociaż takich kłopotów.
Dobrze, no myślę, że takim kryterium jest to, czy po prostu są ludzie, którzy czują z tym obiektem więź i chcą go bronić, więc na pewno tutaj, jeśli nawet to nie jest formalna rewitalizacja na obszarze rewitalizacji, to pewne myślenie formułą rewitalizacyjną udziałem społeczeństwa jakby powinno przynajmniej pozwalać identyfikować takie obiekty, które wymagają tej ochrony. Ja bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Mam nadzieję, że główny przekaz, aby chronić dziedzictwo, bo w ten sposób chroni się klimat, został usłyszany. Także dziękuję bardzo.
Ja dziękuję również.
Zachęcamy wszystkie samorządy do współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Nasze centra kompetencji są stworzone dla Was, abyście optymalnie wykorzystywali potencjał dziedzictwa w Waszych procesach rewitalizacji. Dane kontaktowe oraz informacje o wsparciu samorządów w rewitalizacji znajdziecie na stronie www.samorząd.nit.pl, pisane bez polskich znaków.